Wszystkich was serdecznie pozdrawiam. Uświadamiam sobie, że chociaż ja was nie widzę, to jednak wy możecie oglądać moją twarz, możecie mnie widzieć, niektórzy może tylko słyszeć. Dziękuję Bogu za to, że jest taka nowa okazja do tego, aby łączyć się nad rozważaniem, nad Bożym Słowem. Są to już 2 lata, kiedy postanowiłem przejść razem z naszym zborem życiową drogę Elizeusza. Drogę, która jest pełna trudnych sytuacji, ale zarazem wiele Bożych cudów. I opowiadanie dzisiejsze dla dzieci było tego mocnym dowodem. Imię Elizeusza znaczy Pan jest moim zbawieniem. Czyli postać Elizeusza może nam dodać otuchy właśnie przez to, że widzimy, jak Elizeusz w swojej służbie stoi przed wielkimi wyzwaniami. Często tu chodzi wprost o sprawę życia albo śmierci. Bóg go sobie używa i jest świadkiem wielu Bożych cudów. Życie każdego chrześcijanina jest taką drogą, na której osąd śmierci zmienił się na perspektywę życia. Ale nie tylko to. My możemy doznać wiele cudów Bożej ingerencji, kiedy pójdziemy za Jezusem albo kiedy pójdziemy z Jezusem przez swoje życie, dlatego że dzisiaj nie Elizeusz, ale Jezus jest naszym zbawieniem. Wróćmy jednak do Elizeusza. Będę dzisiaj czytał 3 rozdział tej 2 Księgi Królewskiej, kiedy to prorok Elizeusz idzie do Samarii. Sytuacja w Samarii w tym czasie w ogóle nie była wesoła. Co prawda Achab, ten zły król, już nie żyje. Po niespełna 2 latach umiera jego syn Achazjasz na wskutek nieszczęśliwego wypadku, kiedy spadł z balkonu swojego domu. Następnie drugi syn staje się królem, syn, który nazywa się Jehoram. Czyni jednak to, co jest złe w oczach Pana. W dodatku król Moabu zbuntował się przeciwko królowi izraelskiemu i odmówił dawać mu regularną daninę. Więc król Jehoram chciał siłą wojska wrócić sprawy do tych starych kolei, aby Moab oddawał mu umówioną daninę. Zyskał do tej walecznej wyprawy jeszcze 2 sojuszników. Jehoszafata, króla judzkiego, i króla edomskiego z ich wojskami. I przeczytajmy, jak przebiegała ta wojskowa wyprawa 3 króli. Czytam z 2 Księgi Królewskiej, z 3 rozdziału, od 9 wiersza po wiersz 20. Jeżeli chcecie znaleźć sobie w swojej Biblii, więc 2 Królewska, 3 rozdział, od 9 wiersza. Ruszyli tedy król izraelski, król judzki i król edomski. Po 7 dniach drogi zabrakło wody dla wojska i bydła, które ciągnęło z nimi. Wtedy odezwał się król izraelski: biada, gdyż to Pan zwabił tu tych 3 królów, aby ich wydać w ręce Moabitów. Lecz Jehoszafat odpowiedział: czy nie ma tutaj proroka Pana, abyśmy przez niego zapytali Pana o wyrocznię? Wtedy odezwał się jeden ze sług króla izraelskiego i rzekł: jest tutaj Elizeusz, syn Szafata, który posługiwał Eliaszowi. Na to odpowiedział Jehoszafat: prawdziwie jest w nim słowo Pana. Wstąpili tedy do niego król izraelski, Jehoszafat i król Edomu. Wtedy Elizeusz rzekł do króla izraelskiego: cóż mamy z sobą wspólnego? Idź do proroków swojego ojca i do proroków swojej matki. Lecz król izraelski rzekł do niego: nie mów tak. Pan bowiem zwabił tutaj tych trzech królów, aby ich wydać w ręce Moabitów. Elizeusz zaś odpowiedział: jako żyje Pan zastępów, przed którego obliczem stoję, że gdyby nie wzgląd na Jehoszafata, króla judzkiego, nie zważałbym na ciebie, ani bym na ciebie nie spojrzał. Teraz jednak sprowadźcie mi lutnistę. Gdy zaś lutnista zagrał, spoczęła na nim moc Pana, potem rzekł: tak mówi Pan, wykopcie w tej dolinie rów przy rowie, gdyż tak mówi Pan. Nie poczujecie wiatru, ani nie ujrzycie deszczu, a jednak dolina ta napełni się wodą tak, iż pić będziecie wy i wasze stada i wasze bydło. Ale to jeszcze mało w oczach Pana, więc wyda też Moabitów w wasze ręce. Poburzycie też wszystkie warownie, grody i wszystkie znaczne miasta, wytniecie wszystkie drzewa owocowe, zatamujecie wszystkie źródła wód i zarzucicie kamieniami wszystkie pola uprawne. A z rana w porze składania ofiary z pokarmów oto zaczęła płynąć woda od strony Edomu i okolica napełniła się wodą. Tyle z Bożego Słowa. Czy można z takiego tekstu przygotować kazanie? Czy możemy z tego coś nauczyć się do naszego życia? Wierzę, że tak. Trzej królowie po 7 dniach mają wyschłe gardła i bez wody nie są w stanie iść do walki. Znaleźli się w ślepej ulicy. Jeszcze raz popatrzmy na to, kto dowodzi, kto daje kierunek temu wojsku. Jest to Jehoram, król izraelski, syn Achaba i Jezabel. Człowiek, który dzięki swoim rodzicom, ich rozpustnemu życiu, daleko od Boga, stracił nie tylko szansę na Boże błogosławieństwo, ale stracił nawet prawo na życie, włącznie ze wszystkimi swoimi 70 braćmi. A kto są jego sojusznicy? Król edomski. To są potomkowie Achaba, to są potomkowie Ezafa. Ich ziemia nie należy do ziemi obiecanej. Byli raczej przeciwieństwem tego, co nazwane było ziemią obiecaną. A król judzki, Jehoszafat, w drugiej księdze Kronik czytamy w 17 rozdziale o nim taką charakterystykę. I był Pan z Jehoszafatem, gdyż chodził on drogami, jakimi chodził niegdyś Dawid, jego praojciec, i nie szukał Baalów, ale szukał Boga, swoich ojców, i postępował według jego przykazań, a nie tak, jak czynił Izrael. Jeżeli miał taką charakterystykę, jak to jest możliwe, że dał się wciągnąć do takiego sojusznictwa? Królowie, którzy szukali Boga, charakterystycznym rysem było to, że zanim wyruszyli do jakiejkolwiek wojny, pytali się Pana: mam iść albo nie mam iść? Ale tutaj, w tej sytuacji, kiedy zapytuje go Jehoram, król izraelski, czy wyruszysz ze mną na wojnę z Moabem, to on zaraz daje odpowiedź: wyruszam. Ten cieleśny Izrael chce wciągnąć do swoich problemów pokolenie Judy, króla judzkiego, nad którym spoczywało właśnie to Boże pomazanie. Wciąga go do swoich problemów, aby zmazać jakąkolwiek różnicę pomiędzy tym, co jest cielesne, i tym, co jest duchowe. Pomiędzy tym, po czym pragnął Jakub, a tym, po czym pragnął Ezaf. Jest to takie nowotestamentowe ostrzeżenie: nie ciągnijcie nierównego jarzma z niewiernymi. Ten wiersz, pomimo że w swojej interpretacji był wielokrotnie źle zrozumiany, na pewno chce nam powiedzieć, dopóki nie mamy pokoju w swoim sercu, dopóki nie mamy pewności od naszego Pana, bądźmy ostrożni na to, do czego chce nas ktoś wciągnąć. Bo wkrótce może nasze życie, a często to życie duchowe, wyschnąć jak te wojska pod prowadzeniem syna Achaba i Jezabel. Po 7 dniach, w sytuacji, o której sam król izraelski mówi, biada, gdyż to Pan zwabił tych 3 królów, aby ich wydać w ręce Moabitów. W jednym czeskim przekładzie brzmi to tak. Izraelski král začal biedovat. Což pak nás 3 panovníky hospodin povolal jen proto, aby nás vydal na milost a nemilost Moabcům? Wiecie, ten izraelski król Jehoram miał pojęcie o Bogu. Jego sumienie się poruszyło. Ale on znał tylko drogę rozpaczy. W Bożych sądach widzi tylko to niepowodzenie. Widzi tylko sytuację, która nie ma wyjścia. Człowiek potrafi znieść boleść, niepowodzenie, ale musi widzieć gdzieś tam na horyzoncie jakieś światełko nadziei. Potrzebuje mieć pewny grunt pod nogami, który się nie poruszy. I wtedy możemy bardzo dużo wytrzymać w naszym życiu. Zauważmy, że Jehoszafat, król judzki, musi teraz znosić te same udręki, co król Jehoram. Ale popatrzmy, że jego reakcja jest inna. On w tej chwili znajduje wyjście z tej biedy. Na pewno wszyscy znamy ten wiersz, tą obietnicę. Miłującym Boga wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. A ja jestem przekonany, że nie tylko te rzeczy, które sprawia nam ktoś inny, ale nawet i te, które sami zawinimy, które sami przez nieuwagę popełnimy jako błąd w swoim życiu. Król judzki w tej sytuacji, do której się dostał, szuka Boga. Nie gniewa się na Boga. Nie mówi, nie usprawiedliwia siebie samego. Przecież chciałem pomóc swojemu bratu, a Ty, Boże, zostawiłeś nas tutaj, aby umrzeć z pragnienia. Nie. Nawet nie mówi, co nam to uczyniłeś. Dlaczego właśnie ja musiałem wpaść do takiego problemu? On zna Boga, tego miłosiernego, który na wieki nie będzie się gniewał i pyta się o proroka od Pana. To miał co prawda zrobić, zanim obiecał to sojusznictwo z Jehoramem, chociaż to nie uczynił, tak w tej sytuacji naprawia swój błąd. I ci 3 królowie stają przed prorokiem Elizeuszem, który właśnie jakoby przez przypadek jest blisko, jest w Samarii. Elizeusz reaguje na ich prośbę bardzo chłodno i nie skrywa ten święty gniew na izraelskiego króla Jehorama. On wie, że ten człowiek nie szuka Boga, nie szuka Bożej drogi. On wie, że chce tylko zyskać jakoś wodę do życia i zwycięstwo nad Moabem. Teraz w czwartek mówiłem na godzinie biblijnej o modlitwie. Mówiłem o modlitwie jako szukaniu Bożej woli. Przypominałem ten wiersz z listu Jakuba z 4 rozdziału, w którym bardzo jasno mówi Jakub: kiedy prosicie, nie otrzymujecie, bo źle prosicie, chcąc zaspokoić swoje żądze. Bóg chętnie odpowiada na modlitwy, które są według Jego woli, na modlitwy, które pragną, aby to, co dzieje się w niebie, mogło się dziać i na ziemi. Ta prośba Jehorama nie była szczera. I prorok Elizeusz mówi, gdyby tutaj nie było judzkiego króla, nie dostałbyś żadnej pozytywnej odpowiedzi. Czy rozumiemy temu starotestamentowemu poselstwu? Kościół spełnia tutaj na ziemi i w XXI stuleciu bardzo ważną rolę. Z powodu Kościoła, dzięki jego modlitwom, jego wierności, Bóg zmiłowywuje się nie tylko nad wierzącymi ludźmi, ale zmiłowywuje się i nad narodami, nad regionami. To jest jedyny powód, dlaczego Bóg pozostawia tutaj ten Kościół na ziemi. Dlatego, że właśnie przez Kościół chce błogosławić narody. Chce błogosławić naszych sąsiadów, ludzi, z którymi spotykamy się w pracy, w szkole. Ale z drugiej strony, dlaczego znaleźli się ci trzej królowie w takiej sytuacji? Dlatego, że król według Bożego serca nie pytał się Pana. Dostosował się do tych, którzy byli dalecy od Boga. To jest przestroga dla nas. Ta sytuacja jest bardzo ponura. Tak trudna, że nawet Boży prorok nie potrafi się w pierwszej chwili zorientować i potrzebuje pewnej inspiracji, potrzebuje ściszyć się przed Panem. Czy nasza dzisiejsza sytuacja z perspektywą przyszłości jest jasna, jest zrozumiała? Jak dzisiaj wszystkie rzeczy w świecie się komplikują. Wybory prezydenckie, stosunki między narodami, stosunki między tymi, którzy wierzą w taką albo inną wiarę. Chcielibyśmy uczciwie żyć, chcielibyśmy żyć bez wojen, bez kłamstw, wykorzystywania się nawzajem. Chcielibyśmy żyć bez chorób, ale bez życia w szacunku i posłuszeństwie względem Boga nie jest to możliwe. Król Jehoram stawia pytanie, co będziemy robić, co z nami będzie. Tą odpowiedź zna tylko Pan i Elizeusz jest sobie tego świadomy. Żeby dotrzeć właśnie do tej odpowiedzi od Pana, potrzebuje lutnistę. Dzisiaj byśmy go nazwali, że potrzebował obok siebie chwalicza. Potrzebował tego, który będzie wywyższał, uwielbiał Pana, aby w tej atmosferze mógł ten prorok przybliżyć się do Boga. Nie zapomnijmy, Bóg zawsze przebywał i przebywa w chwałach. Niebo jest pełne pieśni, uwielbienia, radości. Aby zrozumieć Pana, aby zrozumieć Jego wolę, potrzebujemy dostać się właśnie do tej sfery. Wierzę temu, że i pieśni, chwały, refreny, które śpiewamy na naszych zgromadzeniach właśnie mają służyć do tego, abyśmy przybliżyli się do Bożej obecności. Abyśmy w tej Bożej obecności mogli przeżyć coś, już tutaj na ziemi, z tego wspaniałego, radosnego nieba. I przy tych pieśniach lutnisty prorok słyszy Boży głos. 17-18 wiersz 3 rozdziału Księgi Królewskiej. Gdyż tak mówi Pan, nie poczujecie wiatru, ani nie ujrzycie deszczu, a jednak dolina ta napełni się wodą tak, iż pić będziecie wy, wasze stada i wasze bydło. Ale to jeszcze mało w oczach Pana, więc wyda też Moabitów w wasze ręce. Czy czujemy tutaj w tej odpowiedzi przejaw Bożego miłosierdzia? Jego niezasłużonej dobroci? Przypomina mi to wezwanie Izajasza. Nuż wszyscy pragnący, pójdźcie do wód i wy, co nie macie pieniędzy. Pójdźcie, kupujcie wino i mleko bez pieniędzy i bez zapłaty. Taki jest nasz Bóg. Do takiego możemy przychodzić i dzisiaj. I wreszcie na koniec chcielibyśmy podsumować właśnie to wydarzenie starotestamentowe, aby wziąć z niego coś, co dzisiaj może być dla nas bardzo aktualne. 4 czy 5 rzeczy z tego odcinku. Kiedykolwiek będziemy podejmować jakieś decyzje, ważne decyzje w swoim życiu, zawsze koordynujmy ich z Jezusem. 2. prawda, chociaż nawet popełnimy błędy, szukajmy w pokorze z powrotem naszego Pana. Przyjdźmy do Niego. Nie chciejmy naprawiać rzeczy o własnych siłach. 3. Nawet skomplikowane sytuacje Jezus jest w stanie cudownie rozwiązać. 4. Jesteśmy odpowiedzialni za ludzi, którzy nie znają Jezusa, dlatego że jesteśmy światłem temu światu. Wspomnijcie na Józefa, tego sprzedanego do Egiptu, jak się dzięki niemu Egipt wzbogacił. Wzbogacił się na 400 lat do przodu. Wspomnijcie na Labana, jak mu się zaczęło powodzić, kiedy zamieszkał pod jego strzechą Jakub. I twoja sytuacja może się komplikować, może nawet własną winą, ale Jezus da ci odpowiedź, albo znajdź człowieka, który kocha Jezusa, który ma bliżej do Niego aniżeli ty, i módlcie się razem, aby znaleźć odpowiedź dla twojej sytuacji, dla twojego życia. Tego ci życzę z całego serca. Amen.